Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Convergence Culture, Where Old and New Media Collide, Henrygo Jenkinsa, to wpływowa książka z zakresu medioznawstwa, poświęcona zmianom zachodzącym wtedy. Gdy tradycyjne media spotykają internet, platformy cyfrowe i aktywne społeczności odbiorców. Autor nie traktuje konwergencji jako prostego łączenia funkcji w jednym urządzeniu. Opisuje ją przede wszystkim jako przemianę kulturową, w której ludzie wyszukują rozproszone informacje, porównują interpretacje i uczestniczą w obiegu treści. Jenkins analizuje relacje między wielkimi firmami medialnymi a fanami, użytkownikami sieci i oddolnymi grupami, pokazując zarówno współpracę, jak i konflikty. Korzysta przy tym z rozpoznawalnych przykładów, m.in. programów Survivor i American Idol, franczyz Matrix oraz Star Wars, a także społeczności fanów Harry'ego Pottera. Celem książki jest wyjaśnienie, dlaczego odbiorca przestaje być wyłącznie biernym konsumentem, lecz nie zyskuje też pełnej swobody wobec korporacyjnych właścicieli treści. To analiza mechanizmów uczestnictwa, władzy, własności i współtworzenia znaczeń w popularnej kulturze. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, konwergencja jako zmiana kultury, a nie jako cecha technologii. Najważniejsze rozróżnienie Jenkinsa dotyczy samego znaczenia konwergencji. Nie chodzi mu głównie o smartfon, komputer czy telewizor, które skupiają wiele funkcji w jednym sprzęcie. Taki opis byłby zbyt wąski, ponieważ urządzenia szybko się zmieniają, natomiast sposób obiegu informacji ma trwalsze konsekwencje społeczne. Konwergencja zachodzi przede wszystkim w działaniach odbiorców, którzy przenoszą uwagę między mediami, szukają kolejnych fragmentów opowieści i łączą je we własną całość. Film może uruchomić dyskusję na forum, gra może rozwinąć element świata przedstawionego, a materiał telewizyjny może zyskać nowe znaczenia dzięki komentarzom i przeróbkom w sieci. W tym ujęciu media nie zastępują się liniowo. Starsze formy, takie jak telewizja, nadal funkcjonują, lecz muszą współistnieć z nowymi kanałami i zmienionymi nawykami publiczności. Jenkins pokazuje również, że konwergencja jest polem negocjacji. Przedsiębiorstwa chcą kierować widzów pomiędzy platformami, zwiększać zasięg marek i kontrolować wykorzystanie treści. Odbiorcy oczekują natomiast dostępu, możliwości interpretacji i prawa do udziału. Książka unika więc zarówno technologicznego entuzjazmu, jak i prostego przekonania, że cyfryzacja automatycznie demokratyzuje komunikację. Zamiast tego bada napięcie między gospodarczą strategią przemysłu a codziennymi praktykami użytkowników. Po drugie, inteligencja zbiorowa i społeczności, które łączą rozproszoną wiedzę, Jenkins wykorzystuje pojęcie inteligencji zbiorowej, rozwijane przez Pierre'a Lewiego, aby opisać sytuacje, do których żadna osoba nie posiada całej potrzebnej wiedzy, ale grupa potrafi wspólnie złożyć ją w użyteczną całość. Przykład społeczności tropiących spoilery programu Survivor pokazuje mechanizm tej współpracy. Uczestnicy wyszukują drobne wskazówki, porównują źródła, sprawdzają hipotezy i korygują błędne wnioski. Wartość nie wynika tu tylko z dostępu do informacji, lecz z procesu wspólnej weryfikacji. Taki model zmienia pozycję odbiorcy. Widownia nie ogranicza się do przyjmowania gotowego przekazu, ale tworzy obieg analiz, objaśnień i spekulacji, który może wyprzedzać oficjalną komunikację producentów. Jenkins nie przedstawia jednak tej aktywności jako idealnej demokracji wiedzy. Uczestnictwo wymaga czasu, kompetencji, dostępu do narzędzi i znajomości reguł obowiązujących w danej grupie. Wspólnoty mogą też powielać niepewne informacje albo wykluczać mniej doświadczonych uczestników. Mimo tych ograniczeń, inteligencja zbiorowa stanowi dla autora alternatywne źródło medialnej siły. Gdy konsumenci wymieniają się wiedzą, mogą skutecznie interpretować przekazy, wykrywać nieścisłości i wywierać presję na instytucje. Książka wiąże ten proces z tak zwanymi przestrzeniami powinowactwa, czyli nieformalnymi środowiskami skupionymi wokół wspólnych zainteresowań, w których uczenie się odbywa się przez praktykę i współpracę. Po trzecie, transmedialne opowiadanie historii na przykładzie świata Matrixa. W analizie Matrixa Jenkins wyjaśnia, czym jest opowiadanie transmedialne. Nie polega ono po prostu na powieleniu tej samej fabuły w filmie, grze, komiksie i na stronie internetowej. Jego istotą jest rozdzielanie elementów większego świata między różne media, tak aby każde z nich wnosiło własny, względnie samodzielny wkład. Odbiorca może zrozumieć podstawową historię bez poznania wszystkich materiałów, ale pełniejszy obraz uzyska dopiero, gdy będzie śledzić kolejne kanały. Matrix jest dla Jenkinsa ważnym przykładem, ponieważ filmy, animacje i gry rozwijały różne aspekty tego samego uniwersum. Ten model przynosi korzyści firmom, które mogą przedłużać kontakt odbiorców z marką oraz tworzyć wiele punktów sprzedaży. Jednocześnie wymaga większej aktywności od fanów, którzy muszą orientować się w rozproszonej narracji i oceniać, które materiały są istotne. Autor zwraca uwagę, że odbiorcy nie tylko podążają za śladami pozostawionymi przez producentów. Dyskutują o lukach, tworzą interpretacje i dzielą się przewodnikami po świecie przedstawionym. Transmedia staje się więc jednocześnie strategią biznesową i praktyką kulturową. Jenkins dostrzega napięcie między tymi wymiarami. Rozbudowana marka może zachęcać do twórczego zaangażowania, ale może też przekształcać każdy aspekt doświadczenia fana w okazję do konsumpcji. Dlatego książka analizuje transmedialność nie jako neutralną innowację, lecz jako nowy układ relacji między narracją, rynkiem i uczestnictwem. Po czwarte, fandom i konflikt o granice uczestnictwa oraz własności intelektualnej. Jednym z najbardziej konkretnych pól sporów Convergence Culture jest działalność fanów. Jenkins analizuje m.in. twórczość związaną z Harrym Potterem, aby pokazać, że fani nie są wyłącznie lojalną publicznością kupującą produkty. Piszą opowiadania fanowskie, tworzą strony, archiwa, komentarze i własne interpretacje postaci oraz światów fikcyjnych. Takie praktyki mogą wzmacniać zainteresowanie franczyzą i podtrzymywać jej obecność w codziennych rozmowach. Lecz z perspektywy właścicieli praw bywają postrzegane jako zagrożenie dla kontroli nad marką. Autor odrzuca prosty podział, według którego korporacja zawsze tłumi twórczość, a fan zawsze reprezentuje wolność. Producenci czasem tolerują lub wspierają oddolną aktywność, gdy zwiększa ona widoczność marki. Równocześnie mogą wprowadzać ograniczenia, gdy użytkownicy naruszają ich strategię, wizerunek albo model licencjonowania. Kluczowe pytanie brzmi zatem nie tylko, czy fani mają prawo tworzyć, ale kto ustala warunki tego tworzenia i kto czerpie z niego wartość. Jenkins wskazuje, że prawo autorskie i polityka firm często nie nadążają za praktykami kultury uczestnictwa. Nie oznacza to, że każda przeróbka jest automatycznie dozwolona. Oznacza natomiast potrzebę bardziej zniuansowanego myślenia o twórczości przekształcającej. Fandom udziania, iż konsumpcja może obejmować pracę interpretacyjną i produkcję nowych treści, a granica między odbiorcą a autorem staje się negocjowana, nie zaś stała. Na koniec. Telewizja, głosowanie i polityka w kulturze uczestnictwa. Jenkins wykorzystuje Survivor i American Idol, aby pokazać, że kultura uczestnictwa nie ogranicza się do internetowych subkultur. Programy rozrywkowe uczą szeroką publiczność głosowania, debatowania, śledzenia informacji poza emisją i budowania tymczasowych wspólnot wokół rywalizacji. W American Idol głosowanie widzów staje się częścią formatu, ale autor podkreśla, że nie należy mylić takiego mechanizmu z pełnią demokratycznego wpływu. Odbiorca może wybierać w granicach wcześniej zaprojektowanych przez producenta, a jego aktywność zarazem generuje uwagę, dane i przychody dla nadawcy. W Survivor społeczności internetowe próbujące przewidzieć przebieg programu ujawniają inną stronę procesu. Fani zdobywają i interpretują informacje niezależnie od rytmu narzuconego przez telewizję, przez co osłabiają wyłączną kontrolę producenta nad ujawnianiem fabuły. Te przypadki pomagają Jenkinsowi sformułować szerszą tezę o obywatelstwie. Kompetencje rozwijane w kulturze popularnej, takie jak porównywanie źródeł, współpraca, argumentowanie i mobilizowanie innych, mogą mieć znaczenie także w życiu publicznym. Nie ma jednak automatycznego przejścia od fandomu do odpowiedzialnego uczestnictwa politycznego. Użytkownicy muszą rozumieć, kto projektuje platformę, jakie interesy stoją za mechanizmem udziału i gdzie kończy się realny wpływ. Książka jest cenna właśnie dlatego, że pokazuje tę ambiwalencję. Uczestnictwo daje ludziom narzędzia ekspresji, lecz bywa jednocześnie organizowane, mierzone i komercjalizowane przez media. Podsumowując, Convergence Culture warto polecić studentom medioznawstwa, komunikacji, kulturoznawstwa i marketingu, ale także osobom pracującym przy markach, treściach cyfrowych oraz społecznościach internetowych. Czytelnik zyskuje język do opisu zjawisk, które dziś wydają się zwyczajne komentowania seriali w sieci.
Dodżenia materiałów fanowskich, przechodzenia między filmem, grą i platformą społecznościową czy wspólnego sprawdzania informacji.
Największą korzyścią nie jest gotowa prognoza technologiczna, lecz metoda myślenia o relacjach między użytkownikami, mediami i instytucjami. Jenkins konsekwentnie pyta, kto kontroluje przepływ treści, kto wykonuje pracę interpretacyjną i kto odnosi korzyść z zaangażowania publiczności. Dzięki temu książka pozostaje użyteczna mimo tego, że część jej przykładów pochodzi z okresu sprzed dominacji dzisiejszych platform społecznościowych. Na tle wielu książek o nowych mediach wyróżnia ją połączenie teorii z bliskimi odbiorcom studiami przypadków.
Autor nie redukuje przemian ani do technologii, ani do marketingu, ani do entuzjastycznej wizji internetowej wolności.
Zamiast tego pokazuje wzajemne oddziaływanie strategii korporacyjnych, praktyk fanowskich, prawa autorskiego i oddolnej wiedzy.
Stal jest akademicki i wymaga skupienia, szczególnie od czytelników, bez przygotowania w humanistyce.
W zamian oferuje precyzyjną, wpływową analizę kultury uczestnictwa, która pomaga rozumieć zarówno możliwości współtworzenia mediów, jak i trwałe ograniczenia tej aktywności.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Henry Jenkins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.